Dobra, poszła.
Lewackie pitolenie. Lewicowy głos w twoim domu i zagrodzie.
Witamy wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie lewackiego pitolenia. Dzisiaj nie ma Tomka Ryńskiego, jest ze mną Adam Mańczuk, Adam Beret Mańczuk, dzisiaj jako programista. No i otóż, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać? Wielu z nas, teraz już może nie tak bardzo, ale jeszcze kilka lat temu, wielu z nas mniej lub bardziej interesowało się, miało do czynienia, miało kontakt z czymś, co nazywa się wolne oprogramowanie albo oprogramowanie open source po angielsku. No kojarzy nam się to z Linuxem, troszkę może z Wikipedią, troszkę może z licencjami Creative Commons. No jest tego dużo, no chodzi o to, żeby to usystematyzować, chodzi o to, żeby dzisiejszą rozmową wprowadzić troszkę porządku w to, a zaprosiłem do tej rozmowy Adama, dlatego że on przez wiele lat jakby interesuje się tym, jest w centrum tego, mało tego, walczył też aktywnie, politycznie o sprawy związane z wolnym oprogramowaniem, ale może nie uprzedzajmy faktów. Oddajmy głos naszemu gościowi. I może na początek zapytam cię, Adam, co to jest w ogóle wolne oprogramowanie? Co to za pomysł w ogóle?
To chyba tak się powinno zaczynać 12 na 10 wywiadów na temat wolnego oprogramowania, audycji tego typu. Natomiast jeżeli mówimy, po pierwsze, zacznijmy od tego, jest free software i open source, to są odrębne terminy, aczkolwiek najczęściej oznaczające ten sam typ oprogramowania, po prostu oznaczają dwie różne filozofie, może do tego zaraz dojdziemy. Natomiast podstawą jakby tutaj pojęcia wolnego oprogramowania jest najpierw zdefiniowanie, czym są źródła, the source po angielsku, bo tak naprawdę cały ruch wolnego oprogramowania, całe środowisko wolnego oprogramowania obraca się wokół źródeł. Może jeżeli chodzi o źródła, tutaj w środowisku związanym z środowisku hakerskim, czyli tym, z którego wywodzi się bezpośrednio z kultury hakerskiej, tak naprawdę się wywodzi środowisko wolnego oprogramowania, to było zawsze środowisko związane z instytucjami naukowymi, z uniwersytetami, przede wszystkim z dwa takie ośrodki hakerskie w Stanach Zjednoczonych. To był Massachusetts Institute of Technology, to miejsce, którego w ogóle powstało słowo hacker. I drugim takim był uniwersytety w Berkeley i Stanford, czyli uniwersytety kalifornijskie. Te uniwersytety właśnie w samym środku Doliny Krzemowej, które tak naprawdę tworzą Dolinę Krzemową, bo to ludzie z tych uniwersytetów tworzą później spółki elektroniczne, które z kolei sprzedają swoje produkty na rynku, półprzewodniki, następnie mikrochipy, a teraz komputery. W każdym razie, kultura hakerska to jest kultura wywodząca się z kultury naukowców, z takich nieformalnych subkultur naukowców, gdzie czymś absolutnie oczywistym, podstawowym jest dzielenie się. Tak jak naukowcy dzielą się po prostu wynikami badań, gdyż jak ktoś jest naukowcem, to ten doskonale wie, że na przykład badając proces ewaluacyjny przy takiej zastosowanej metodologii, na przykład nauki, publikuje po prostu swoje wyniki ankiet ewaluacyjnych, a inni naukowcy sami po prostu je przeglądają i wyciągają jakieś wnioski z nich. To jest dzielenie się wynikami. Nie publikuję samych moich wniosków, ale przedstawiam przede wszystkim wyniki moich badań. I to je udostępniam innym naukowcom, bo oni z tego po prostu mogą tworzyć kolejne, planować kolejne badania, porównywać i znajdywać jakieś analogie.
I tak samo tutaj jakby pozycje w takiej kulturze tworzy się właśnie przez to, co się oddaje, co się udostępnia innym. I tak w ten sposób Nagroda Nobla nie jest tak naprawdę nagrodą, z której wynika jakaś konkretna korzyść materialna, mimo że wynika, ale przede wszystkim jest to olbrzymi prestiż kogoś, kto dał światu właśnie od siebie coś naprawdę wyjątkowego.
Czyli mamy naukowców i informatyków, którzy tworzą kod i zamiast tak, jak to zrobił Microsoft czy Apple, to zamknie.
Właśnie do tego zmierzamy, po krok po kroku, spokojnie. Bo na samym początku w ogóle jeszcze nie ma komputerów. Na samym początku mamy na przykład klub modelarski zajmujący się modelarstwem kolejowym na Massachusetts Institute of Technology. To było to miejsce, w którym powstało słowo hack. Hack oznaczało taki żart, na przykład owinięcie kopuły gmachu na uniwersytecie folią aluminiową, żeby odbijało ten poranne światło. Coś wyjątkowego, coś takiego ekstra, wymagającego trochę kreatywności. To się wszystko nazywało hackiem, a takie osoby najlepsze z najlepszych, które najfajniejsze, najciekawsze rzeczy wymyślały, no na takich osoby mówiono hakerzy. I kultura hakerska tak naprawdę wywodziła się, tworzyła się wokół ludzi, którzy z dumą mówili, z podziwem mówili o innych właśnie, że są hakerami. Nikt o sobie nie mówił haker, bo to by nie wypadało. Tak jak w języku greckim nie można o sobie powiedzieć, że jest się mądrym.
Po prostu. Nie mówimy na szczęście o języku greckim.
Także w każdym razie hakerzy jakby tworzyli pierwszych ludzi, którzy się zajmowali komputerami, którzy pisali programy na komputery. Czy komputery robiono w fabryce, czy je projektowano na uniwersytecie. Projektowali je ci sami ludzie, bo tylko oni się na tym znali. Oni najczęściej wymieniali się swobodnie między sobą dokumentacją, wymieniali się swobodnie między sobą oprogramowaniem. I w tym momencie nastąpiło coś, o czym właśnie opowiadał Stallman. Wielokrotnie, również mi osobiście, kiedy Richard Stallman był wtedy pracownikiem Laboratorium Sztucznej Inteligencji właśnie na MIT i u niego w laboratorium zainstalowano nową drukarkę IBM-a i ta drukarka po prostu błędnie podawała co drugą stronę. Co dla niego było banalne, ponieważ no, trzeba było po prostu poprawić sterowniki drukarki. Sprawdził, kto pisał oprogramowanie tej drukarki. Okazało się, że to był jego kumpel ze studiów. Zgłosił się do niego, poprosił, daj mi kod źródłowy sterowników, ja to poprawię. I tutaj właśnie jest kwestia kodu źródłowego. Jeżeli mamy jakiś program, na przykład Worda, i nam się, powiedzmy, nie podoba tło w tym Wordzie. Chciałbyś mieć na przykład zielone tło w Wordzie. No, bo tak chcesz. No to czasami twórca programowania zrobi taką opcję w programie, przewidzi to z góry, że będziesz chciał mieć zielone tło i tam sobie znajdziesz gdzieś w menu opcję zielone tło, masz zielone tło, w porządku. Ale jeżeli takiej opcji nie przewidzi, to nie masz żadnej możliwości zmiany. Po prostu dostałeś gotowy program. To jest właśnie oprogramowanie konsumenckie. Innym typem jest programowanie użytkowe. Kiedy dostajesz narzędzia, na których sam jako użytkownik współtworzysz swój program, i w tym momencie ty sobie bez problemu ustawiasz takie tło, jakie chcesz. Jak chcesz zielone, to ustawiasz zielone. Jak chcesz białe, to też musisz ustawić białe. Po prostu. Więc z jednej strony mamy kulturę naukową, kulturę, która tworzyła programowanie sama dla siebie i dzieliła się tym kodem źródłowym poszczególnych programów, gdzie kod źródłowy to jest właśnie ten zapis programu, który nam umożliwia zmiany. Najczęściej mamy jakiś kod źródłowy programu i na jego podstawie komputery tworzą nam jakąś paczkę z danymi do wykonania w takiej czy innej formie, którą my nazywamy programem, aplikacją, apką, whatever. To wszystko to jest po prostu wygenerowane przez komputer na podstawie jakiegoś kodu źródłowego. Teraz, mając daną aplikację, Windowsa, Worda, notatnik, Sapera, jestem w stanie odtworzyć, jak ona działa, ale wymaga to ode mnie olbrzymiego nakładu pracy, żeby zmienić cokolwiek w tej aplikacji. Więc de facto jestem uwięziony w tym, co z góry przewidział programista. Mając kod źródłowy, ja jestem programistą, ja mogę zmienić wszystko, co tylko chcę, mogę to zmodyfikować, jak tylko chcę. W tym momencie wśród komputerów powstały dwie jakby kultury, zupełnie odrębne. Ta wywodząca się z kultury hakerskiej, właśnie z tych największych uniwersytetów, z kultury generalnie skupionej wokół systemu Unix, bo to jest tak, to jest kultura Unix, a kultura właśnie współdzielenia.
No, może powiedz coś więcej o tym Unix, bo to ciekawa sprawa jest.
System Unix powstał w latach 60. i stał się popularny, powstał przez przypadek, stał się popularny przez przypadek. W laboratoriach Bella, to był wczesny ówczesna telekomunikacja polska, taka na całe Stany Zjednoczone, znienawidzona przez wszystkich, wszyscy na niej psy wieszali, do tego stopnia, za jej praktyki monopolistyczne, do tego stopnia, że po prostu wyrokiem sądowym zakazano jej sprzedaży czegokolwiek innego poza połączeniami telefonicznymi, żeby ukrócić po prostu próby drenowania jakby rynku swoimi praktykami. I w tamtym czasie trzech młodych studentów, hipisów trafiło po prostu do laboratoriów zajmujących się rozwojem nowych systemów właśnie w Bellu. I oni dostali do zabawy nową zabawkę. W tamtym czasie powstały pierwsze komputery. To był moment właśnie, kiedy powstały pierwsze komputery, ale jeszcze nie wiedziano, jak je do końca programować. Pierwsze programy były koszmarne. To była makabra. Starzy programiści mawiali, że stare komputery to są jak Bóg w Starym Testamencie. W cholerę zasad i zero litości. No i mniej więcej tak wyglądała praca na tych pierwszych systemach operacyjnych. Natomiast dostali wtedy do dyspozycji zupełnie nową zabawkę. Do spółki z MIT, ze Stanford, z Berkeley zaczęto robić pracę nad nowoczesnym systemem operacyjnym o nazwie Unix. To miał być system systemów. On miał obsługiwać wiele poziomów dostępu, wiele poziomów zapisu, poza tym strukturę pierścieniową jądra, gdzie po prostu każdy fragment kodu znajdował się w odpowiednim pierścieniu swoich uprawnień, w związku z czym nie miał żadnego przepływu i wpływu na pozostałe fragmenty. System absolutnie wspaniały, genialny. Słyszałem, że w 2017 opublikowano na open source jego pracę, dalej go piszą. W laboratoriach Bella, przepraszam, się dość szybko domyślono, że do Multics to niczego nie prowadzi. Po prostu ten system ugrzązł pod ciężarem po prostu wszystkich swoich założeń, feature'ów, możliwości i nigdy nie powstał tak naprawdę. I wycofano się z tego projektu. Ale niestety trzech właśnie pracowników, Dennis Kerrigan i Richie, zdążyli już sobie napisać grę komputerową na tym systemie. Taka prosta gra na ówczesny komputer, wpisywały się współrzędne i można było wystrzelić rakietę i wprowadzić ją na przykład na orbitę ciał niebieskich. Wprowadzano punktowo tam parametry ciał niebieskich, prawa Keplera do komputera. On to ładnie policzył, oni się na tym świetnie bawili, pracując nad systemem Multics, no i zabrano im Multicsa, zabrano im komputer. Więc poszli do działu, do swojego szefa i zaczęli kombinować, że dział prawny potrzebuje prostego systemu do obsługi wydruków. No to dostali PDP-7, na którym napisali system do obsługi wydruków, przy okazji taki, żeby też obsługiwał ich ulubioną grę. I kluczowym tutaj było w użycie po raz pierwszy tak naprawdę, może nie pierwszy, ponieważ już wcześniej były tego typu próby, ale po raz pierwszy użyto coś więcej niż prosty język makrokomand, bo tak naprawdę nawet PL1 był takim językiem po prostu makrokomand, więc prosty język język oprogramowania w jakimś tam stopniu abstrakcji, specjalnie stworzony do tego, żeby napisać im język, w nim system operacyjny. Może to niewiele mówi pewnie tobie, prawda?
Dokładnie. I naszym słuchaczom też, no ale nie chciałbym ci przerywać jeszcze chwilkę.
Ale idąc dalej, w tamtym momencie po prostu jak był komputer PDP-7, to na niego po prostu przełącznikami wymyślano konfigurację i twórca tego komputera i procesora czasem coś poprawił w tym procesorze i wymyślał system operacyjny i tyle. Był jeden komputer.
Dalej nic nie wiedzą i ja dalej nic nie wiem. Wracamy do Unixa. No i co? Nie mogli grać na gierce, zrobili system. Tak?
Zrobili system, a ponieważ Bell nie mógł tego systemu w żaden sposób sprzedawać, to nieoficjalnie, ale za zgodą dyrekcji, rozsyłali kopię tego systemu do wszystkich uniwersytetów, które były tym zainteresowane. Pierwszy klon powstał w Australii, następnie w Berkeley. Dystrybucja w Berkeley stała się później najdłużej tak naprawdę spiralną dystrybucją. Generalnie system zaczął kiełkować, po prostu. Ponieważ został udostępniony wszystkim innym naukowcom jako kod źródłowy, do tego kod źródłowy w języku programowania, który można skompilować na dowolny komputer, To znaczy, że każdy, kto miał komputer, teraz już nie musiał pisać od nowa system operacyjnego. Brał system, robił na ten swój komputer język C i miał system operacyjny. Ta-dam! Proste. Dlatego Unix został zbudowany zgodnie z zasadą, którą zaczęto wdrażać w latach 60. w amerykańskim przemyśle, i która przeszła do programowania pod nazwą KISS. Keep it simple, stupid. Po prostu. Był najprostszy, jak się dało. On miał 7 wywołań systemowych. Windows zmienia co pół roku kilkuset stronicowe dokumentacje na temat swoich wywołań systemowych. W Unixie nic się nie zmieniło od 69 roku. Po prostu. On cały czas jest taki sam.
No ale czy Windows jest używany cały czas? Czy Unix jest używany?
Unix jest systemem, który stał się podstawą do takich systemów właśnie jak Linux, jak następnie poprzez Linux Android, więc praktycznie masz go w swojej kieszeni. Większość słuchaczy ma go w swojej kieszeni. A, zapomniałbym, iOS wywodzący się z OS X-a, a ten wywodzący się z FreeBSD to też jest Unix.
Dobra, i robimy znowu powrót do lat 60., tak? Mamy kulturę Unixową, mamy kulturę hakerską. Powstaje wolne oprogramowanie właśnie. Co powstaje? Co to jest?
I w tej kulturze hakerskiej czymś oczywistym było właśnie rozdawanie, jakby dzielenie się kodem źródłowym programów, tak żeby po prostu inni mogli z tego korzystać, poprawiać. Wszyscy byli z tego zadowoleni, tak jak przy badaniach naukowych. To było coś zupełnie naturalnego.
No i tak, i działało to też w ten sposób, że to się rozwijało znacznie szybciej.
Tylko, że w tym momencie w to zaczął wchodzić przemysł. Jako pierwszy symptom tego, co wchodziło w 76, był list otwarty Billa Gatesa do hobbystów. Bill Gates był wtedy gówniarzem, który miał 3-osobową firmkę. Napisali Basica, którego za jakąś ten niewiarygodną kasę obchnęli twórcom komputera. No i zaczęli dla hobbystów pisać inne programy i żądać od nich pieniędzy. I obrażony Bill Gates napisał list otwarty do hobbystów, że oni go nie zachęcają do tego, żeby dalej pracował nad programowaniem, bo po prostu kradną. Chodziło o to, że hobbyści się między sobą wymieniali programami Billa Gatesa i sobie nawzajem uruchamiali na komputerach, zamiast za każdym razem mu płacić za to, że sobie użył jego programu. Co oczywiście zbulwersowało. I to pokazało jakby tutaj takie zderzenie dwóch kultur. Właśnie tej kultury hobbystycznej, a jednocześnie hakerskiej, kultury skupionej wokół naukowców i kultury konsumenckiej. Pięknym takim zestawieniem tych dwóch kultur jest na przykład powstająca młodziutka firmka, gdzie dwóch hipisów, obaj mieli na imię Steve, po prostu jeden z nich skonstruował komputer, a drugi go to fajnie sprzedał. I jeden jakby był jeszcze tym ostatnim hakerem, tym przedstawicielem właśnie kultury hakerskiej. I Steve Woźniak do teraz budzi podziw w środowisku jakby związanym z oprogramowaniem, z techniką. Natomiast no Steve Jobs jest po prostu genialnym marketingowcem, ale nikogo, jeżeli kto się zajmuje programowaniem czy techniką jakoś specjalnie, Steve Jobs nie zachwyca. No, notabene zresztą nie miał najlepszej opinii, jeżeli chodzi o traktowanie programistów. To jest inna historia. Woźniak się po prostu zwolnił, stwierdzając w momencie, kiedy, jak sam twierdził, nie znał wszystkich pracowników swojej firmy na ty, osobiście. Nie po to walczył z korporacjami, żeby teraz korporacje tworzyć. Pełen szacun. I tak naprawdę wszyscy do niego mają za to szacunek w tym momencie.
A korporacja rozrosła się do jednej z największych. Wiesz,
to jest właśnie element tej kultury hakerskiej. To jest ten element tej kultury właśnie dawania, że jesteś tym, co jesteś w stanie dawać innym. Jobs, kiedy wszedł w kulturę konsumencką, kiedy po prostu sprzedaje produkty gotowe, on jakby czerpie pełnymi garściami z tej duchowości i tak dalej, ale używa tego do marketingu i po prostu robi...
No, to jest pierdololo, no pewnie, że tak. No,
jest to ładne, tak? Jak zespoły metalowe. Mają jakąś tam estetykę, jest to piękne, ładne, błyszczące, chromowane i plastikowe. No, okej. Okay. Ale wiesz, działa. Nie da się ukryć. No, cukierek jest słodki, tak? Po prostu. Natomiast tutaj trzeba właśnie zwrócić uwagę na tego drugiego Steve'a i na tą drugą jakby twarz całej tej rewolucji, czyli tych wszystkich ludzi, którzy tworzą programy. Oni są mało widoczni, bo mało kto jest w stanie rozumieć takie właśnie detale jak kod źródłowy i to, jak on jest ważny, że bez kodu źródłowego jesteś praktycznie niewolnikiem po prostu firmy, która ci sprzedała program. To zrobiono w Polsce w postaci ZUS-u, gdzie po prostu ZUS kupił oprogramowanie, owszem, ale bez kodów źródłowych. No i co teraz zrobić, kiedy oprogramowanie nie działa? No to trzeba płacić. I wyszło na to, że płacili więcej niż Stany Zjednoczone zapłaciły za misję Apollo. Po prostu. Za program, bo nie mają wyjścia, bo nie mają kodów źródłowych, nie mogą zatrudnić innych programistów. Są po prostu skazani tylko na tych, którzy im ten program sprzedają. I właśnie w tym momencie jakby Stallman, kiedy się zorientował o tym, jak kiełkuje zupełnie odmienna od kultura, od tej, od której oni jako cała społeczność żyli, czyli kultura konsumencka, kultura, w której program staje się towarem i jest sprzedawany w pudełku. To w tym momencie stworzył ideę ruchu wolnego oprogramowania. A tutaj właśnie powstał pewien problem, ponieważ free po angielsku jest jednocześnie i wolny, i darmowy. I dlatego właśnie powstała jakby osobna grupa, która się określa jako open source, żeby nie sugerować, że wolne oprogramowanie jest jednocześnie oprogramowaniem darmowym. Nie. My bierzemy za to pieniądze, my zarabiamy jako programiści. To nie tak, że jesteśmy wszyscy matki Teresy z Kalkuty i uzdrawiamy świat. Zresztą dzieci z czegoś nasze muszą żyć, tak? Po prostu. A nawet laptopa trzeba sobie kupić. Ale generalnie jest to oprogramowanie, które jest po prostu rozpowszechniane wszystkim zainteresowanym. Jeżeli piszę jakiś kod, używam programowania, które zostało przez kogoś stworzone i to, co ja stworzę, też po prostu dostarczam innym programistom. Tyle. Na tym polega cała idea wolnego oprogramowania. Tylko żeby to osiągnąć najpierw, żeby móc w ten sposób właśnie żyć, funkcjonować, pracować właśnie, tworząc w środowisku takim wolnym i otwartym, trzeba mieć cały system operacyjny, który po prostu to umożliwia. Bo tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu, że nie mamy takiego systemu operacyjnego.
Więc... Nie, bo widzisz, wielu pewnie z nas spotkało się z edytorem do tekstów Wordem, Windowsa, i z jego właśnie odpowiednikiem wolnego oprogramowania, czyli OpenOffice'em. I no właśnie, i czy to taki jest dobry przykład, jak myślisz? No za Worda trzeba zapłacić, no nie? OpenOffice jest darmowy.
Znaczy OpenOffice jest tworzony przez firmę, która po prostu jakby zarabia niekoniecznie na sprzedaży licencji na użytkowanie OpenOffice'a, ale realizując jakieś konkretne usługi. Inne firmy potrzebują jakichś usług związanych na przykład z oprogramowaniem biurowym, takich czy innych. Potrzebują wkompilować jakieś arkusze kalkulacyjne, jakieś edytory tekstu, swoje programy. Więc zamawiają tę usługę i tak ją gdzieś u kogoś muszą zamówić. Zamawiają u kogoś, kto się na tym zna po prostu. A jak ktoś się na tym zna i to zrobi, to dołącza to jako po prostu element swojego oprogramowania, dzięki czemu to jest cały czas poprawiane. To jest jedna podstawowa rzecz związana z oprogramowaniem, z czego sobie najczęściej klienci nie zdają sprawy. Programy najczęściej widzi się jako takie, my to nazywamy w środowisku programistów pułkowniki. Czyli takie pudełka, które stoją na półce i można sobie po prostu sprzedać klientowi takie pudełko, proszę, gotowe masz. Ale to tak nie działa. W historii programowania mówi się, że tylko chyba tech jest jedyny program w całej historii programowania, o którym się mówi, że jest skończony. Ale on się po prostu od 83 roku w ogóle nie rozwija. Ma wszystkie te funkcjonalności, które miał w 83 i oni mówią, że jest skończony. No to będzie jedyny program napisany w Pascalu w historii. W każdym razie poza tym wszystkie inne programy są nie są skończone. W nich są błędy, po prostu cały czas je trzeba poprawiać. To jest fizycznie niemożliwe stworzenie programu bez błędów. No chyba, że się jest Donaldem Knuthem, autorem Techa, facetem, który jest legendą w środowisku programistów, profesorem z Berkeley notabene. I tak. W każdym razie program cały czas musi ewoluować. Przy programie trzeba cały czas pracować. I teraz jeżeli program tworzy jakaś firma, to tylko ona przy nim pracuje. Natomiast jeżeli program tworzy społeczność, to cała społeczność pracuje nad programem. Więc w tym momencie publikowanie, otwieranie źródeł przynosi korzyści dla całej społeczności. Open source jest tworzony przez społeczność, a nie przez jedną firmę. My nie wiemy, co ta firma wsadziła.
No rozumiem, że rozpowszechnienie się internetu powinno, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu spowodować właśnie jakiegoś taki gwałtowny wzrost, no bo wiesz, łatwiej było się tym programistom, łatwiej było tworzyć te społeczności.
No właśnie właśnie powstanie internetu, moment powstania internetu to jest ten moment, kiedy jakby cały ten ruch wolnego programowania eksplodował. Zamysł Stallmana był taki, że stworzy system.
No bo uniwersytety były jakby pierwsze połączone sieciami internetowymi.
Uniwersytety były pierwsze, ale eksplozja nastąpiła, bo połączenie uniwersytetów to jest 1984, to jest ta ten moment, kiedy zaczęła w ogóle kiełkować jakby sieć, ten intranet w Stanach Zjednoczonych. Później rozszerzony w 1984 powstał protokół HTTP w CERN w Szwajcarii. I w 1994 powstał z kolei powstała pierwsza przeglądarka internetowa, czyli internet jaki znamy, to jest tak naprawdę rok 94, od tego momentu można datować. Natomiast właśnie w latach 90, na początku lat 90 została całkowicie zniszczona możliwość tworzenia open source'owego BSD, po prostu para twórców, którzy tworzyli open source'owe BSD i przepisywali.
Co to jest BSD?
Berkeley Software Distribution, czyli wersja Unixa tworzona na Uniwersytecie Berkeley. To była pierwsza taka próba stworzenia całkowicie open source'owego środowiska, równolegle jakby z inicjatywą Stallmana. Stallman nazwał swój system Hurd, pisze go do teraz, nie stworzył. W Berkeley dwójka twórców przez kilka lat przepisywała praktycznie cały system operacyjny Unix, żeby ludzie mogli z niego po prostu korzystać z jego otwartych źródeł, ale środowisko po prostu ich zaczęło krytykować, więc się wkurzyli i wykasowali wszystkie dyski. Ze wszystkimi dopiero później FreeBSD, OpenBSD i NetBSD wykiełkowały z tego kodu i zaczęły jakby tworzyć to od nowa. I powstał taki moment próżni. Stallman tworzył Hurda, ale Stallman jest człowiekiem, który stworzył pojęcie wolnego oprogramowania. To jest człowiek, który jest legendą i który jest tytanem. On dostał artrytyzmu w rękach od ciągłego klepania kodu, żeby stworzyć ten jego wymarzony system operacyjny. Ale on sam temu wszystkiemu nie podołał. Po prostu. On go pisze do teraz. I tyle. On próbował to stworzyć w sposób hierarchiczny, że stworzył komisję, która będzie akceptować kod innych programistów. Nic z tego nie wynikło. Doszło do kłótni, do splitów, do podzielenia się komisji, do różnych projektów jakby alternatywnych. Generalnie to po prostu wszystko doprowadziło do zupełnego chaosu. A w międzyczasie w Helsinkach był młody student, który wziął i napisał 200 linii kodu, które po prostu robiły za system operacyjny. Wziął to, co Stallmanowi się udało napisać, czyli cały ten język C. I z książki z kolei Tannenbauma o systemach operacyjnych przepisał po prostu trochę kodu, trochę dodał od siebie i wrzucił w internet. Inni zaczęli do tego dopisywać swój kod. Ten student się nazywał Linus Torvalds i na jego cześć po prostu nazwano prześmiewczo jego system operacyjny Linuxem. A ponieważ był Finem, no to jako maskotkę Linux dostał właśnie pingwina. I Linus Torvalds, poza tym, że jest naprawdę genialnym człowiekiem i też legendą w środowisku programistów, to on do tego wszystkiego po prostu jakby nie, w przeciwieństwie właśnie do takiej postaci jak Stallman, on nie wpływał na ten proces tworzenia tego systemu. On po prostu tylko go pielęgnował. Inni programiści zgłaszali mu, co powinno być w Linuxie, a on to wszystko ze sobą kompilował, łączył, dopasowywał i pilnował, żeby powstawał w miarę spójny projekt, najpierw jądra, później całego systemu operacyjnego i mniej więcej pod koniec 97 już mieliśmy działający system operacyjny, który ludzie zaczęli po prostu już sobie instalować na komputerach. To dało się. No a Stallman, niestety biedny Stallman, dalej pisał swojego Hurda i pisze go do teraz. U mnie to się nie zdarzyło, jak mnie wizytował, ale u koleżanki pogryzł książkę o Linuxie, po prostu jak ją zobaczył, także wszyscy są ostrzegani, że należy przed nim takie pozycje po prostu chować, na których jest napis Linux, bo naprawdę się wtedy bardzo mocno denerwuje. I z całym szacunkiem rozumiem jego tragedię, bo on tak naprawdę napisał tą najbardziej żmudną, ciężką część roboty, czyli język C, kompilatory, biblioteki. To wszystko, co umożliwiło po prostu napisanie tych 200 linii kodu, które stały się systemem operacyjnym. Po prostu. I cały szacunek dla Stallmana, no ale niestety przyszedł Linus i posprzątał to wszystko. Ale co jest najważniejsze w tej całej opowieści? Tutaj właśnie się pokazują dwie zupełnie różne struktury społeczne. Pierwsza to jest struktura strategia katedry. To właśnie to opisał Eric Raymond. Na bazie własnych doświadczeń, na bazie współpracy właśnie z Linusem Torvaldsem przy budowaniu Linuxa, Eric Raymond napisał swój esej legendarny Katedra i Bazar, w którym opisał coś takiego, że ludzie generalnie tworzą jakby takie dwie zupełnie wykluczające się struktury społeczne, kiedy chcą coś stworzyć. Pierwsza to jest katedra, gdzie mamy ścisłą hierarchię. Właśnie co jest coś, co poszedł i Stallman, i projekt BSD, o którym wspomniałem, ale coś, co jest reprezentowane przez wszystkie wielkie korporacje, gdzie obowiązuje kultura po prostu, kultura twardej ekonomii, która kapitalizmu rynkowego. Gdzie po prostu liczy się transakcja, zysk, strata. I w tym momencie tworzy się automatycznie hierarchia, gdzie ktoś na czele zarządza całą piramidą po prostu zależnych zależności. To wszystko tworzy pewną stabilność. Oczywiście ta stabilność się może runąć, kiedy na przykład się coś wyciągnie spod spodu, jak przy każdej tego typu konstrukcji, ale generalnie to tworzy pewien stabilny monolit. A zupełną odwrotnością tego jest idea bazaru, gdzie po prostu nie ma wyznaczonych reguł, gdzie każdy sobie stoi ze swoim własnym straganem i zachęca innych, proszę, bierzcie, kupujcie, ludzie, proszę, to dla was. I w tym momencie jedni przyciągną do swoich straganów więcej osób, inni mniej. Kluczową rzeczą w każdej strukturze społecznej, żeby ona tworzyła jakąś powtarzalność może, bo w przypadku bazaru ciężko mówić o stabilności, to jest organizm, to się zmienia. Jedne stragany upadają, inne powstają. Ludzie się tam ciągle wszyscy zbierają, wymieniają poglądy, ktoś wymyśli coś nowego, założy własny stragan, a ktoś swój zwinie. Po prostu bazar jest miejscem, które ciągle ewoluuje, które się bez przerwy zmienia, ale ono trwa. A trwa dzięki temu, że jest pewna ekonomia. Ta ekonomia jest tej ekonomią właśnie, ekonomią dawania. Jesteś tym, co dajesz. Nie tym, co stanowi, gdzie, nie tym, czym jest miejsce twoje w hierarchii, takiej właśnie strukturze katedry, ale tym, co dajesz innym. I tutaj bazar jakby tworzy środowisko absolutnie kreatywne, które daje możliwość po prostu rozwoju. I przykładem tego jest Linux. Z nas linuxiarzy się śmiano 20 lat temu. Teraz się już nikt nie śmieje. Tak, Microsoft przeszedł na Linuxa. Piekło zamarzło. Pamiętam jeszcze 20 lat temu był taki moment, kiedy upadł Blender. To było wtedy jedyne środowisko 3D, które umożliwiało modelowanie 3D w Linuxie. W związku z czym społeczność, syndyk masy upadłościowej stwierdził, że no chętnie by opublikował kody źródłowe tego Blendera, który był na Linuxa. No ale no, on jest tutaj syndykiem, no on musi za to wziąć pieniądze, no nie może, bo tutaj ma akcjonariuszy. I pamiętam, jak środowisko zrobiło zrzutkę pieniędzy wtedy. 20 lat temu jeszcze nie było crowdfundingu, ale zrobiliśmy zrzutkę pieniędzy, po prostu każdy wrzuca, chyba też $20 wrzuciłem na to, żeby tego Blendera kupić. I planowaliśmy, że będziemy zbierać, syndyk obiecał, że będzie pół roku czekał na te pieniądze. Zebraliśmy 2 tygodnie. Było takie wielkie wow. Jest taki emulator do gier, uniwersalny emulator do takich starych komputerów, co kiedyś stały w salonach. Nazywa się MAME. Na tym można emulować większość tych automatów takich na monety. Tam się karate walczyli i tak dalej. To w tym momencie ktoś rzucił hasło. Chłopaki, zrzućmy się na Windowsa, zrobimy po prostu plugin do MAME. I cóż, obawiam się, że ten moment powoli nadchodzi, a myśmy wtedy tylko żartowali.
No dobra. No dobra. No czyli mamy, wiemy już co, czym się różni wolne oprogramowanie. Może jeszcze jakieś przykłady takie współczesne, które możemy znać. No mamy już tego OpenOffice'a, to mamy Linuxa, któryśmy. No Linux jest jako baza wolnego oprogramowania, ale właśnie jeszcze mówię...
To jest tym, o czym marzył Stallman, tak? Stallman właśnie mówił o tym, o środowisku open source'owym, że programista ma możliwość po prostu siąść do systemu operacyjnego na swoim komputerze, który jest całkowicie otwarty. W tej chwili się już mówi o open hardware, czyli o całym otwartym sprzęcie komputerowym, że możesz sobie własny komputer zaprojektować i stworzyć, bo masz do dyspozycji po prostu dokumentację do już istniejących wszystkich elementów, wręcz możesz je skonstruować, wręcz możesz sobie skonstruować własny procesor. RISC-V to jest open hardware'owy procesor, który jest powszechnie dostępny, każdy może sobie wziąć po prostu matrycę tego procesora i na tej podstawie zbudować własny, co notabene właśnie robią Chińczycy z powodu amerykańskich sankcji. Nie mają dużego zresztą wyboru.
No też muszę kiedyś spróbować, no bo nie będę wiedział, jak to jest.
No, mamy w pokoju 2 egzemplarze, także mogę ci pokazać.
W każdym razie, no dobra, no mamy, czy dodajmy może jeszcze, że jak to wpływa na bezpieczeństwo, bo tu się okazuje, że bardzo trudno jest wyważyć otwarte drzwi.
To znaczy, to jest właśnie, na tym cały żart polega. Problemy z zabezpieczeniami właśnie w systemach klasy Windows wywodzą się z tego, że tak naprawdę na początku to był DOS. A później oni stworzyli system na bazie jakby IBM-owskich VMS-ów, który nazwali NT, New Technologies, ale to był tak naprawdę cały czas po prostu system przewidziany na pojedynczego użytkownika, bo założenie było takie, że to jest komputer osobisty. Nikt nie brał pod uwagę, że będzie na tym...
No PC to znaczy personal computer.
No, personal computer, komputer osobisty. Tylko wtedy wszedł internet. Internet zmienił reguły gry. Dlaczego? Do internetu to, że komputer był obsługiwał tylko jeden program, nie przeszkadzało nam specjalnie. Natomiast w momencie, kiedy wszedł internet, nagle się okazało, że potrzebujemy tej wielozadaniowości. Że chcemy jednocześnie oglądać film na YouTubie i edytować tekst i może jeszcze przeglądać w tym samym czasie stronę, która też musi wykonywać jakieś własne usługi. I w momencie, kiedy zaczynamy projektować wielozadaniowość, to musimy podjąć podstawową decyzję. Które z naszych programów ma jakie uprawnienia? Bo my nie chcemy, żeby na przykład nasza przeglądarka, na której przeglądamy stronę www, żeby ona dostała uprawnienia samego administratora i tak zwanego roota, jądra systemu operacyjnego, które umożliwią, jeżeli na przykład ktoś spreparuje kod strony HTML, to one umożliwią na przykład zmodyfikowanie systemu operacyjnego i wprowadzenie tam jakiegoś złośliwego oprogramowania, prawda? No nie chcielibyśmy, prawda? No, a Microsoft to zrobił. Oni wprowadzili przeglądarkę internetową do jądra systemu operacyjnego, żeby w ten sposób ominąć zakaz dołączania Internet Explorera do swojego systemu. Powiedzieli, tak, to my wkompilujemy tego Internet Explorera w jądro i nie będziecie mogli go usunąć z Windowsa. Aha! Nie ginie Netscape. No i w ten sposób pokonali Netscape, jednocześnie jakiekolwiek bezpieczeństwo w swoim systemie operacyjnym.
No tak, bo jeśli wszyscy mogą... No to na tym polega, może wytłumaczmy też, że jeśli wielu programistów ma dostęp do kodu, to jeśli ktoś to tam coś wstrzyknie, czy dopisze, co potencjalnie jest złośliwym oprogramowaniem,
to 20 będzie, no bo natychmiast wytykało. Zobacz co na komentarze pod jakimkolwiek filmem wideo. Jak ktoś się potknie gdzieś jakąś po prostu zasepleni, źle wypowie jakąś głoskę, albo na przykład masz komentarze pod artykułami w gazecie, to zawsze się 20 takich po prostu znajdzie nazistów, którzy będą mu teraz wytykać, a tutaj. Programiści są jeszcze gorsi. To żeby nie było wątpliwości. To jest właśnie bezpieczeństwo. Że jak w jądrze Linuxa, jakakolwiek linijka kodu, jakakolwiek literka równa się czy coś tam, będzie siedziało 20 Aspergerów i będzie po prostu dłubało literka po literce, bo ja znam takich osobiście, którzy to robią i oni naprawdę siedzą, na przykład potrafią sobie wydrukować kod jakiegoś sterownika na takiej wstędze 200 metrów i siedzisz sobie w pokoju, w kucki i po prostu linia po linii sobie przeglądasz tą wstęgę 200-metrową, patrząc, czy wszystko im się zgadza. No są ludzie, którzy zapisują odjazdy pociągów, naprawdę jest mnóstwo ludzi w sieci, którzy uwielbiają po prostu grzebać się w tym kodzie i patrzeć na przykład linijka po linii, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiegoś błędu po prostu. No, jak znajdą jakiś błąd, jakiekolwiek tutaj potknięcie, jakiekolwiek awarie bezpieczeństwa. Wow! No to jest po prostu absolutny szacun na dzielni plus 20. Od razu na wstępie.
No dobra, ale to jesteśmy gdzieś jeszcze ciągle w latach tam powiedzmy 80-tych, 90-tych powiedzmy, no. Windows to są lata 90. Ten Windows
90. Tak naprawdę wiesz.
Początek lat 2000, nie? Bo tam później to ta słynna porażka Windowsa z Windowsem Millennium, który był, ja pamiętam, był koszmarem.
No, Microsoft bardzo nie chce wypowiadać tego słowa. Tak, postać Billa Gatesa się tutaj wielokrotnie przewija właśnie jako tego, który zapowiadał tą kulturę konsumencką, który tak naprawdę tą kulturę konsumencką właśnie próbował wprowadzić. Oni po prostu zmienili swoją własną wizję komputerów, w których po prostu komputery należą do nich. Koniec. Teraz producenci mogą się zajmować co najwyżej produkcją sprzętu, a programiści mogą się co najwyżej zajmować konfiguracją ich po prostu oprogramowania do tworzenia oprogramowania. Oni po prostu mieli wizję takich prostych komputerów, tak zwanych zero, coś co teraz wchodzi jako zero code, tylko po prostu Trzeba było płacić Microsoftowi licencję, a następnie dowolne programowanie, jakie sobie klient zażyczył, to trzeba było mu wyklikać w gotowych klikaczkach do, po prostu do programów, a jak coś klient chciał nie tak, to trzeba było mu wytłumaczyć, że wcale nie chce nie tak, bo tak jest w tym programie, więc tak musi być i klientowi się ma to podobać. No tutaj był już robota dla działu po prostu marketingowego, to oni musieli klientowi
to. No dobra, no jesteśmy tam, mamy tego Windowsa, Linux sobie troszkę odpadł, bo ja z tego co pamiętam, to nie wiem, w Polsce na pewno, no rządził Windows i pewnie dalej rządzi.
Oj, to śmiesznie było w sytuacjach, kiedy gdzieś poszła fama, że zaczynają sprawdzać legalność Windowsa. To się zdarzało co jakiś czas w jakichś miastach i w tych miastach można to było rozpoznać po tym, że natychmiast wykupywano wszystkie gazety o Linuxie w sklepach. Do każdej gazety była dołączana płytka, na płytce był Linux. Więc każdy, kto żył, ten sobie po prostu
natychmiast... No tak, bo to musimy przypomnieć sobie właśnie też czasy, gdzie właśnie ta i oprogramowanie, i open source, i właśnie i dowolne oprogramowanie, i zwykłe oprogramowanie zaczęły się mieszać odrobinę z, albo bardziej niż odrobinę z prawem, z właśnie to prawo zaczynało coraz bardziej wpływać też na użytkowników. Właśnie stąd pomysły z rewizjami i sprawdzaniem komputerów. Pamiętamy wszyscy sprawę ACTA, gdzie...
A to czekaj, do ACTA to jeszcze dojdzie, to jeszcze będzie czas. Ja myślę, że właśnie o kwestiach prawnych i tego typu rzeczach to możemy teraz opowiedzieć osobno. Celowo to zostawiam na osobną historię, bo to jest też temat na osobną historię o tym właśnie, o takich zupełnie odmiennych wizjach świata, bo teraz mówimy przede wszystkim, skupiamy się na tym, czym jest samo wolne oprogramowanie, ale w pewnym sensie tak, tutaj się zarysowała pewna jasna, taki jasny podział świata, w którym tak naprawdę wszystkie te wielkie korpo stanęły po stronie zła i Microsoftu, ale z pewnymi wyłamami, na przykład współpracowało z nami IBM, któremu po prostu no nie w smak było, że Microsoft ich praktycznie wygryzł, okradł ich z ich systemu, z OS2, tworząc jakby swój własny na boku. Także wie, trochę byli wkurzeni na Microsoft i cieszyli się z samej opcji po prostu pierwsze do kopania, po drugie Microsoft zaczął już zagrażać też IBM-owi po prostu i jego pozycji przez to, że promował swoje własne zamknięte po prostu wszelkiego rodzaju standardy binarne, ale to jest temat na osobną opowieść, natomiast kończąc może tylko tą naszą opowieść, szybko wróćmy do OpenOffice'a właśnie i do Microsoft Worda. Czym była podstawowa różnica? Ona się teraz zatarła. Właśnie przez działalność, jakby tutaj działalność związaną zarówno z ruchem wolnego oprogramowania, jak i z myślącymi ludźmi po prostu, którzy nie chcieli dopuścić do tworzenia monopolii, udało się tą różnicę zatrzeć powoli, ale jeszcze kilkanaście lat temu była bardzo widoczna. Polegała ona na tym, że dokumenty zapisywane w OpenOffice, czy później LibreOffice, a wcześniej jeszcze SunOffice, dokumenty zapisywane w tych programach, czy jakichkolwiek innych open source'owych programach, te dokumenty można było sobie odczytać. Jeżeli jesteś programistą, bierzesz taki dokument, sprawdzasz dokumentację twórców OpenOffice'a, jak oni to zapisywali, jesteś w stanie go odczytać, masz dokumentację. Jeżeli nie masz dokumentacji, bierzesz sobie kod źródłowy i patrzysz po prostu w kodzie źródłowym po kolei, w jaki sposób to zostało zapisane. Trochę dłużej to trwa, owszem, ale też jest to wykonalne. Natomiast jeżeli bierzesz Worda, to w tamtym momencie dokumenty typu doc, nikt nie wiedział, jak są zapisywane, poza firmą Microsoft. Owszem, robiono dużo prac nad tym właśnie. Miałem tutaj kolegów, którzy siedzieli i badali ten cały algorytm zapisu tych dokumentów, ale na przykład Microsoft robił w ten sposób, że zachowywał sobie jakieś tam nieznane nikomu fragmenty kodu, jakieś bajty, których miał jakąś wartość. I tylko on wiedział, jak tą wartość trzeba zmienić, dzięki czemu po prostu, kiedy my na przykład odtwarzaliśmy, w jaki sposób zapisać dokument w Wordzie na Linuxie, to Microsoft w następnym patchu po prostu do swojego Microsoft Office'a wyłączał na obsługę obsługiwanych przez nas dokumentów, bo nie. Oczywiście w ten sposób jakby czasami też wyłączał obsługę tych dokumentów w swoich własnych programach, ale najważniejsze było, żeby po prostu mieć cały czas pełną kontrolę nad sposobem zapisu, co uzależniało użytkownika, bo na przykład polskie urzędy wymagały dokumentów zapisanych w programie Word, co oznaczało, że trzeba było kupić program Word, bo dokumenty tego typu mogły być zapisywane wyłącznie przez program Word i tyle. Trzeba było za to płacić.
No ale jeszcze na początku był... No nie, nie, bo ja to pamiętam znowu, jak cała Polska na jednym Windowsie pracowała. To... Śmialiśmy się, bo, no... bo to tak, tak. Klucz to ja wiesz, nawet no, fragmenty
najpierw pamiętam. Były czasy, kiedy laptop kosztował tyle, co dobry, co nowy samochód. Później zaczął kosztować powoli tyle, co stary samochód. No teraz stare samochody już kosztują tyle, co laptop. To jest jakby poszło jeszcze w drugą stronę. Rozwój ekonomiczny Polski. Natomiast to były czasy, kiedy większość, jeżeli miała jakiś komputer, to był to PC. Bo no nikt nie był taki bogaty. Więc i na tych te PC-ty głównie były składane po prostu... Sam zresztą składałem znajomym parę komputerów po prostu na tej zasadzie, że wiedziałem.
Były firmy, które składały.
Bo były firmy, to... które składały, no, wystarczyło mieć się śrubokręt tak naprawdę i katalog hurtowni Action i można było się zająć składaniem komputerów, bo to nie było wielkie halo. Tylko do każdego takiego komputera trzeba było osobno dokupić Windowsa. To właśnie pod wpływem rosnącej popularności Linuxa Microsoft zaczął dołączać Windowsa do gotowych komputerów po to, żeby po prostu go już sprzedawać w pakiecie. Chcesz mieć Linuxa i tak musisz zapłacić
za Windowsa. Ja kupiłem komputer kiedyś, jeszcze jak w Polsce mieszkałem z legalnym Windowsem, no, takiej firmy. No.
No tak, no i dostałeś klucz, który używała cała Polska. A jak w takim Słupsku, czy jakimś, nie wiem, Rydułtowach, czy innym miasteczku w Polsce, poszła fama, że chodzi po domach policja, a policja wchodziła do jakiegokolwiek domu i sprawdzała legalność Windowsa i zamykała w niego właścicieli komputera na parę lat, bo takie mieli przepisy, to się natychmiast robił popłoch i wszyscy wykopywali czasopisma z Linuxem, a ponadto krążyło powiedzenie, że HWDP oznacza chowaj Windowsa do piwnicy. Opowieści o komputerach schowanych pod kartoflami później jeszcze długo krążyły po całej Polsce. Natomiast no wszystkie co do zasady Windowsy były nielegalne. Chyba ponoć na całą Polskę były tylko 4 legalne kopie Norton Commandera.
Też miałem.
Pewnie jedną z tych 4 legalnych.
Na pewno. No ale cóż, skoro miałem nielegalnego Windowsa. A jak sprawa, może teraz na koniec jeszcze powiedzmy, jak sprawa wygląda teraz, obecnie? No bo mówimy może o rzeczach, które się wydarzyły 20 lat temu. Oczywiście to miało i ma wpływ cały czas. No wspomniałeś już teraz, że jakby Android to jest wnuk Linuxa, czy to jest, można to tak powiedzieć...
To jest nakładka na Linuxa, tak naprawdę. Android to jest tylko środowisko po prostu nałożone na system Linux. Na każdej telefonie komórkowym praktycznie z Androidem tak naprawdę chodzi Linux, na którym jest nakładka zawierająca podsystem takiej jakby dedykowanej maszyny wirtualnej Java, na której z kolei jest zbudowane całe środowisko graficzne właśnie Android.
Czyli mamy dostęp do kodu źródłowego.
Tak, i są wolne klony Androida, jest cały projekt Cyanogen, który umożliwia po prostu wprowadzanie sobie na komórkę swojego własnego systemu operacyjnego, własnej wersji Androida, jaką się chce, albo w ogóle jakiegoś...
Czyli wygląda na to, że ta kultura bazaru zaczyna wygrywać tą naszą rewolucję technologiczną.
Jeżeli na placu boju zliczy się kreatywność,
no właśnie,
a nie
to
kapitał,
dobrze, mówię, to dobrze.
To w tym momencie kultura bazaru wygrywa nad katedrą. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się liczyć kapitał, kumulacja kapitału, to katedra zawsze była w tym lepsza.
No tak. Ale no dobrze, no żyjemy, wiesz, w czasach wielkich przełomów technologicznych.
Właśnie zawsze jest ta przepychanie, jakby przeciąganie liny, przepychanie piłeczki między kumulacją kapitału a kreatywnością. Nie jest tak, że to się wyklucza, ale generalnie ta lina jest ciągnięta jakby w dwie różne strony. Jeżeli mamy kreatywność, zmianę, to nie mamy takich możliwości kumulowania kapitału. Najlepiej się kumuluje kapitał sprzedając już coś, co już było. Bo to się po prostu najlepiej produkuje, bo już było, więc nie ma problemu, żeby to stworzyć. ale to w tym momencie zabija jakąkolwiek kreatywność. Z drugiej strony kreatywność nie daje łatwych sposobów na kumulowanie kapitału, ale za to tworzy relacje. Bo przy kreatywności obowiązuje kultura dawania. Kreatywność tworzy kultura dawania, a nie kultura kumulacji. Co z tego, że ja ściągnę na swój dysk cały internet, całą Wikipedię, nie będę od tego mądrzejszy. Moja kreatywność nie zmienia się od kumulowania. Ona zaczyna dopiero się zmieniać w momencie, kiedy się zaczynam dzielić, kiedy tworzę relacje. Im więcej mam relacji z innymi ludźmi myślącymi podobnie jak ja, tak samo jest środowisko naukowców. Im więcej ma się relacji z innymi naukowcami, tym lepsze się ma też wyniki, bo ma się dostęp do większej ilości poglądów. Ma się ogląd na rzeczy z większej ilości perspektyw. Tak samo przy programowaniu, tak samo w sztuce. W każdej dziedzinie kreatywnej liczy się tak naprawdę tworzenie relacji, a z kolei wartości materialnej kumulacja kapitału jest wtórna. Na odwrót z kolei właśnie w tej strukturze katedry, gdzie mamy przede wszystkim kumulację kapitału, a w tym momencie jakakolwiek zmiana, kreatywność jest czymś, co zaburza ten proces kumulacji kapitału.
Czyli możemy powiedzieć teraz, że na przykład teraz na polu bitwy w takim metaforycznym sensie na placu pozostał android, który jest właśnie potomkiem Linuxa i jest wolnym oprogramowaniem, a po drugiej stronie, czy po drugiej stronie są iPhony i kultura Jobsa i płacenie za wirusy?
No właśnie, dowcip polega na tym, że przy tym wszystkim, przy całej swojej właśnie jakby legendzie wokół swojej osoby i też temu, że nie jestem wybitnym fanem Jobsa, nie da się ukryć, że on jakby stworzył kulturę, która rzeczywiście tworzy rzeczy konsumenckie, ale tworzy je na najwyższym poziomie. Tu nie ma wciskania ludziom takiej hały, jak to właśnie robił Microsoft. Bo Microsoft to był taki trochę Janusz po prostu informatyki. Wcisnąć dużo, wcisnąć jak najwięcej, jak najdrożej. I jak najbardziej złoić tego nieszczęsnego klienta. Apple też łoi klienta.
No właśnie.
Apple też łoi klienta.
Wow, kurczę. Nie ma jak
ale robi to przynajmniej w białych rękawiczkach. Nawet jeżeli te ich produkty są wydziwione, nawet jeżeli się więcej płaci za sam styl. Problemem według mnie, co mi się wydaje, co jest problemem, to brak jeszcze do końca wypracowanej właśnie tej bazy, ale to powoli powstaje właśnie, ten open hardware to zmienia, która by nam umożliwiła tworzenie produktów na takim poziomie designerskim, jak to właśnie ma Apple, ale przez niezależnych twórców.
No,
to jest kultura, która się zbliża, to jest kultura właśnie drukarek 3D, gdzie wyobraź sobie, że w kulturze tych drukarek 3D zniknie praktycznie produkcja przemysłowa, bo po prostu będziemy sobie drukować. Jeżeli będziesz chciał nowy samochód, krytyczne i kluczowe jest technologia oddrukowywania. Bez tego utoniemy w śmieciach.
Ale to też już jest na następną rozmowę. Teraz może już podziękujemy i Adamowi i naszym słuchaczom za uwagę. No pozostaje pytanie, czy dobrze się dać złoić bez rękawiczek, czy w białych rękawiczkach? Mi to się zastanawia, to tak myślę, że to wszystko jedno, jak się baty dostaje.
Dobrze, zainstaluję ci wreszcie jakiegoś komputera z Apple'em. Będziesz miał porównanie z tym nieszczęsnym Windowsem.
No, do tematu na pewno wrócimy, bo tu nie ruszyliśmy w ogóle tematów politycznych i właśnie sprawy ACTA, sprawy walki wielkich korporacji o nasze prawa, no to zresztą trwa.
Poczekaj, jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, którą tutaj możemy omówić może w następnych spotkaniach i to są twoje własne wrażenia. Bo ty w tej chwili pracujesz i na Windowsie, i na Linuxie. Masz jakby porównanie, jak wygląda praca między tymi dwoma systemami.
No zobaczymy, jeśli się okaże, że zainteresowaliśmy, mi się wydaje, że było bardzo ciekawie, ale jeśli się okaże, że czytelnicy będą mieli podobne, przepraszam, słuchacze będą mieli podobne wrażenia, to chętnie pociągniemy temat, bo tutaj nie trzeba Beretta do tego bardzo jakby namawiać i rzeczywiście działa świetnie, włącza się i wyłącza i cały czas opowiada ciekawe historie. Także tym optymistycznym może zakończymy akcentem, zakończymy naszą rozmowę i zapraszamy na kolejne spotkania, na kolejne odcinki Lewackiego Pitolenia, no i na kolejne spotkania z Adamem, z Tomkiem. Wiem, że już też pracuje nad jakimś ciekawym podcastem.
Dziękuję bardzo.